Witamy wszystkich na dzisiejszym walnym zgromadzeniu spółki Pawła Polus A. Zgromadzenie otworzy pan prezes Krzysztof Półgrabia, wiceprezes Krzysztof Półgrabia i zarządzi przejście do pierwszego punktu porządku obrad. To jest głosowania nad wyborem przewodniczącego walnego zgromadzenia.
Pawła Polesa i zgodnie z tym, co przekazał pan mecenas, rozpoczynamy dzisiejsze walne zgromadzenie, którego głównym punktem będzie zatwierdzenie sprawozdań za rok 2018, a pierwszym punktem jest wybór przewodniczącego zgromadzenia. Proszę o zgłoszenie kandydatur.
Reprezentując akcjonariusza amerykańska struktura spółka, za spółka komandytowa, proponuję na przewodniczącego zebrania pana Łukasza Kagłowskiego.
Dziękuję. Informuję, że w razie wyboru kandydaturę przyjmę.
Dobrze, to w takim układzie zarządzam głosowanie nad wyborem przewodniczącego. Proszę o wybranie przyrządów do głosowania. Kto jest za kandydaturą pana mecenasa Łukasza Kagłowskiego? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o przedstawienie wyniku głosowania. Liczba oddanych głosów 28 499 357, głosów ważnych 28 499 357, za podjęciem uchwały 28 449 357, co stanowi 99,82%, wstrzymało się od głosów 50 tysięcy, co stanowi 0,175%. W związku z tym uważam, że uchwała jest podjęta w sposób prawidłowy i pan mecenas jest przewodniczącym Rady Zgromadzenia.
Dziękuję uprzejmie. Proszę o listę obecności w dzisiejszym walnym zgromadzeniu. Muszę być taka pozioma była. Dziękuję. Tę listę, pierwszą czynność, którą wykonam, to po prostu podpiszę tę listę. Lista będzie wyłożona przez cały czas trwania dzisiejszego walnego. Mam statystyki dzisiejsze. Stwierdzam, że zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał w dniu dzisiejszym, gdyż na ogólną liczbę akcji 34 750 050 akcji. Obecnych jest 28 499 367 akcji, co stanowi 82,012 całego kapitału zakładowego spółki, dającego prawo do głosów, już tutaj czytamy, akcji. Tak, 28 tak samo, 499, 367. Zatem walne zgromadzenie jest ważne. Zostało prawidłowo zwołane zgodnie z artykułem 402 z indeksem 1 KSH, raportem bieżącym numer 6 na 2019. Jest zdolne do powzięcia uchwał. Nikt obecnie nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia i podjęcia uchwał. I zatem przystępuję do realizacji porządku obrad. Kolejnym punktem w porządku obrad jest wybór komisji skrutacyjnej. Czy są jakieś kandydatury, jeśli chodzi o tą komisję?
Reprezentując akcjonariusza amerykańska struktura spółka, za spółka komandytowa, zgłaszam do komisji skrutacyjnej pana Tadeusza Jankowskiego, panią Dorotę Kłatek i pana Mateusza Debiona.
Są jakieś inne kandydatury? Dobrze, zatem przystąpmy do głosowania. Przypominam, że głosujemy w głosowaniu tajnym. Tak, zamykam głosowanie. Dziękuję. Oddano głosów 28 499 357 i za podjęciem uchwały oddano głosów 28 247 397, przeciw 0, wstrzymało się 251 960. Stwierdzam zatem, że uchwała została podjęta. Dziękuję. Kolejnym punktem jest przyjęcie porządku obrad dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia. Udostępniliśmy Państwu materiały na dzisiejsze walne zgromadzenie. Zatem moją propozycją jest, aby już nie odczytywać uchwał, chyba że tu usłyszę sprzeciw z Państwa strony. Względnie jakiś sprzeciw przy pojedynczej uchwale. Także poprzestaniemy na głosowaniu tematycznie tych uchwał. Oczywiście każda z osobna. Więc tak, przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad dzisiejszego zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Pamapol S.A. To jest uchwała trzecia. Zarządzam głosowanie. Kończę głosowanie. Proszę o wyniki tego głosowania. Oddano głosów 28 499 357. Za podjęciem uchwały głosowało 28 297 397. Przeciw 0, wstrzymało się 201 960 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejnym punktem porządku obrad jest przedstawienie takich szeregu sprawozdań Rady Nadzorczej, to jest przedstawienie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Pamapol, przedstawienie sprawozdania z działalności Rady, przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Pamapol z oceny sytuacji Pamapol i grupy kapitałowej Pamapol, przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Pamapol z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych. I te sprawozdania myślę, że warto byłoby zgrupować. Czy są jakieś uwagi do tych sprawozdań Rady Nadzorczej wcześniej
dostępne. Kto przedstawi te sprawozdania?
Zostały opublikowane. Zostały
w dniu 30 kwietnia do publicznej informacji.
Ja mogę czytać nawet, jeżeli...
Tak, jest taka... Nie ma obecnych członków Rady Nadzorczej.
Tutaj nie ma nikogo członków Rady Nadzorczej na walnej komodzie.
Porządkowe jest przedstawienie, tak, też zostało opublikowane. Szkoda, że nikogo nie ma też tam.
Moje pytanie po prostu, czy chcemy tu jakby ten temat jeszcze dyskutować na walnym, czy
przedstawienie, słowo przedstawienie w języku polskim jest proste, jak dla mnie, tak oczekiwałem, że jednak ktoś będzie tak z Rady Nadzorczej, który przedstawi, tak, bo to, że zostało opublikowane, to jest coś innego, także nie ma kto przedstawić nam de facto.
No nie, jednak te informacje są dostępne w materiałach i też tutaj udostępniane. Myślę, że to jest jakby wszystko w pełni transparentne. To myślę, że będziemy dalej realizować porządek obrad. Tak, panie prezesie?
Tak. Spóźnienie z rządu. Ten wniosek tylko bym chciał mieć. Chyba wszystko to jest 13. Jest.
Nie, no, Myślę, że nie. Przystąpimy do kolejnego punktu porządku obrad, jakim jest punkt 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Pana Polis. A to jest też uchwała numer 4 w sprawie już tu formalnie
zatwierdzenia. Tutaj pytania będę miał. Dyskusję bym chciał.
Jest przedstawiciel zarządu.
Oczywiście.
Panie prezesie, czego tak słabo z tymi wynikami?
Mówimy o sprawozdaniu jednostkowym czy
skonsolidowanym? No, o skonsolidowanym.
Jeżeli chodzi o poziom skonsolidowany, grupy
przychody rosną, tak? Tak, przychody rosną sobie co tak roku, tak? I ten wynik dalej jest po prostu koło zera, to się wszystko kręci.
Tak, tylko za rok 2018, czyli rok, który zatwierdzamy, tak, wynik netto grupy Pamapol wynosi 693 tysiące złotych. Za rok poprzedni, czyli rok 2017, grupa Pamapol wygenerowała stratę w wysokości 2 567 000. W związku z tym różnica rok do roku to jest poprawa wyniku o 3 200 000 na poziomie zysku netto. Przychody wzrosły z 489 529 000 do 513 263 000, czyli przychody wzrosły o 25 milionów złotych, a zysk netto poprawił się z minus 600 na plus 700, czyli o 3 300 000. Czyli patrząc z punktu widzenia rentowności działalności grupy kapitałowej Pamapol, muszę powiedzieć, że grupa poprawiła swoje wyniki. W ramach grupy spółką, która najbardziej poprawiła swoje wyniki, jest spółka Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Żywnego w Kwidzynie. Tam został wdrożony bardzo głęboki proces restrukturyzacji tej spółki.
A na czym ten proces restrukturyzacji? Jakiego typu to jest restrukturyzacja?
Operacyjno-handlowo-produkcyjna. Ta spółka od 4 kwartału 2017 roku została poddana osobistemu nadzorowi przez najpierw moją osobę jako oddelegowaną z poziomu
Rady Nadzorczej,
z poziomu zarządu Pamapolu do bezpośredniego zarządzania tą spółką. Następnie wspólnie z Radą Nadzorczą podjęła decyzję, że zostałem powołany na prezesa zarządu spółki Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Żywnego i tą spółką zajmuje się w tym momencie kierowanie tej spółki osobiście. Natomiast na poziomie grupy kapitałowej zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami grupowymi, typu finansowanie grupowe i tak dalej. I w tej spółce warzywnej udało się wdrożyć szeroko zakrojony proces zmian w zarządzaniu spółką, w zarządzaniu operacyjnym, w zarządzaniu agro, czyli całym działem agro i w zarządzaniu pionem handlowym.
A może pan, panie prezesie, przedstawić jakieś takie szczegóły, takie prostemu chłopowi, tak na czym, bo to tak, że zmiany, że restrukturyzacja, na czym? Jakieś takie konkretne, takie największe, po prostu, co pan zrobił takiego, że się poprawiło, tak, w tych zakładach?
Po pierwsze, postawiłem cel, żeby wydajność musi wzrosnąć o 30%.
I to tak, kto posłuchał tego, żeby posłuchał, bo to tak,
znaczy, cel, to jest raz, dwa, do tego celu została opracowana cała książka, co należy zrobić, jakie kroki podjąć, żeby uzyskać ten cel. Mm-hmm. Cel został uzyskany. Dwa, zostało postawione zadanie, że sprzedaż musi wzrosnąć 30%. I też z całą książką, co należy zrobić, żeby to zrealizować. Cel został zrealizowany. Trzy, został opracowany szeroki zakres niezbędnych inwestycji, po pierwsze, żeby móc właśnie ograniczyć czasochłonność procesów, dwa, zwiększyć moce produkcyjne, dzięki czemu zwiększyć wydajność zakładu, i te inwestycje są realizowane od końca 2017 roku. Proces inwestycyjny, ten szeroko zakrojony, zakończymy w sierpniu 2019, czyli za 2 miesiące. I ten proces inwestycyjny jest w kilku obszarach. Pierwszy obszar, taki teraz bardzo głośny, ale on jest głośny od pół roku, a my go realizujemy od prawie 2 lat, to jest obszar energetyczny. Czyli w całym zakładzie zostały wybrane obszary, które są najbardziej energochłonne, i została opracowana koncepcja, nie tylko przeze mnie, ale przez cały zespół ludzi, plus wielu doradców i wiele firm z poziomu światowego, które zajmuje się energetyką, jakie działania należy podjąć, żeby zmniejszyć energochłonność zakładu. To jest stary zakład, on został oddany dokładnie 30 lat temu. Na koniec miesiąca, teraz 29 czerwca, będziemy mieli 300-lecie zakładu.
Impreza się szykuje.
Już odbywa się. Dlatego, że teraz mamy kampanię, i w trakcie kampanii jest niedopuszczalne, żeby robić jakikolwiek...
Pewnie jakieś tam warzywa, tak? Teraz już, tak?
Groszek przerabiamy.
Groszek.
Tak. i zostały wybrane całe obszary, co należy zmienić w obszarach energetycznych, żeby po prostu stać się firmą jeszcze nie XXI wieku, ale przynajmniej przełomu wieków.
A już? To ile dla przykładu miesięcznie, przeciętne miesięczne koszty energii? Nie mówię tylko o prądzie, tak, bo myślałem, że to jest ogrzewanie też.
Największym czynnikiem energetycznym jest prąd. Mhm. I jeżeli powiem panu skalę, ile zużywamy energii elektrycznej w skali roku, pytanie, czy ma pan odniesienie. Ja powiem, że my zużywamy 24 tysiące megawatów, czyli 24 giga. Dlatego
to po prostu tak pytanie, wiatr prądu, to bym zrozumiał, tak.
No to tych wiatrak prądu jest dosyć dużo. Jesteśmy jednym z największych.
Kosztowo jak to wygląda?
Kosztowo?
Tak. Chodzi o
kosztowo, to jeżeli jest to 24, to wskaźnik, który mamy, to jest 7,5 miliona opłaty rocznej za energię. Więc jeżeli zaoszczędzi się na tym 3-4%, to oszczędność jest około 300 tysięcy złotych, a nasz cel oszczędności energetycznej był na poziomie 20%. Czyli powiedzieliśmy sobie tak, zrobimy wszystko, żeby podwyżki urzędowe cen energii spowodowane błędami różnymi, nie naszymi, tylko otaczającej nas rzeczywistości, żeby te podwyżki nas nie dotknęły i będziemy... Cel mamy taki, żeby za energię nie płacić więcej, pomimo wzrostu cen energii. I stąd jest podejmowanie szerokiego zakresu inwestycji. To jest inwestycja zarówno w obszar osobowy, nie wszędzie jest skuteczny, dlatego że wielu pracowników ma zbyt długi staż pracy i uważa, że jeżeli się, że silniki można sterować tylko i wyłącznie ręcznie lub sprężarki, to jakby bardzo specjalistyczna wiedza, trzeba powiedzieć. Trzeba było zobaczyć. My opracowaliśmy technologię sterowania zewnętrznego. Tak naprawdę to, co jest dla mnie fascynacją, to to, że możemy dzisiaj sterować ze smartfona. Sprężarkami, będąc w odległości kilkuset kilometrów od miejsca, gdzie to się odbywa. Historycznie musiało być trzech maszynistów tak zwanych. Dwóch latających po hali, trzeci stojący w sterowni. To też świetnej sterowni, bo boszowskiej, ale sprzed 30 lat, czy 35. A dzisiaj po prostu zrobiliśmy przeskok, że mamy po jednym maszyniście na zmianę i mamy pełną kontrolę i spadek zużycia energii. To jeden obszar, tak, energetyczny, ja go tak pokazałem w skrócie, natomiast ten obszar też jest bardzo szeroki.
Czyli tak, ja wrócę do tych podwyżek prądu, tak? Tutaj. One tak, że mnie jako osoby fizycznej to mnie nie dotkną, natomiast tak. Takich zakładów dotkną.
Tak, w pełni. Mamy na razie gwarancję od ministerstwa, że za pierwsze półrocze będziemy mieli wyrównane ceny do cen z ubiegłego roku, co nie nastąpiło. To jest tylko kampania medialna, nic się takiego nie odbyło i cały czas płacimy po nowych cenach. Mają nam ponoć wyrównać. Od drugiego półrocza wchodzimy na ceny rynkowe. To jest obszar energetyczny. Oprócz obszaru energetycznego, drugi obszar to są inwestycje, które zmierzają w kierunku poprawy efektywności pracy, czyli zwiększenie wydajności. I to jest...
Ludzie nie są zadowoleni chyba z obrotu.
Myślę, że są bardzo zadowoleni. Jest w tym pierwszym obszarze oczywiście mielibyśmy opór ludzki ze względu na to, że nie wszystkie osoby są w stanie przejść tak szybko proces zmian technologicznych. W obszarze drugim, gdzie się poprawia efektywność, to ludzie są zadowoleni, bo mają mniejszy nakład pracy fizycznej. Po prostu jednostka, ta sono nie to samo. Podobne urządzenie w tej samej jednostce czasu produkuje od 30 do 100% więcej. Po prostu trzeba te urządzenia modernizować, zmieniać. No trochę jest potrzebnej takiej wiedzy specjalistycznej, jak te warzywa należy przerabiać. I trzeci obszar, bardzo duży obszar, to jest obszar poprawy jakości. Postawiliśmy sobie za cel, żeby uzyskać efektywność dopuszczalnej jednej reklamacji na milion opakowań. Czyli dopuszczamy coś takiego, że jeżeli my produkujemy milion jakichś opakowań żywności, puszki, woreczka z żywnością mrożoną, z czymś tam, to jak wyprodukujemy tego 10 milionów w miesiącu, to dopuszczam, że mogę mieć 10 reklamacji max. Historycznie było 8 na milion. W którymś momencie było 26.
W zasadzie nie było. Tak.
Kiedyś było 8, teraz chcę mieć 1. Czyli 8 razy obniżyć poprawę efektywności.
Okej, to nie wiem, nie potrafię tego ocenić. Tak? Dla mnie 8 czy 1 to jest po prostu.
To jest dla pana to samo.
To jest to samo.
Dla mnie 8 a 1 na milion to jest ogromna różnica. i żeby uzyskać to 1 na milion, a nie zostać w tym 8, też musieliśmy wydać bardzo duże pieniądze na unowocześnienie linii, na instalację, montaż urządzeń sortujących, detekcjujących, detekcja jest na wagę, detekcja jest na zanieczyszczenia metalami, a urządzenia sortujące odrzucają wszelkie zanieczyszczenia organiczne i mechaniczne. W tym momencie zaczynamy spełniać normy w tym zakresie, normy absolutnie najwyższe światowe na naszych liniach produkujących warzywa mrożone. Każda ziarenko warzywa przechodzi przynajmniej przez 5 urządzeń detekcyjnych. Czyli oprócz tego, że ono jest myte, czyszczone, pukane, gotowane, mrożone, bo to jest proces, a oprócz tego jest w linii, w różnych miejscach tych linii, na różnych etapach jest 5 urządzeń detekcyjnych. Detekcja jest na kolor, barwę, kształt,
ciało. To jakieś kamery takie, tak? Taka sztuczna inteligencja, albo tam stoją ludzie.
No właśnie chodzi o to, żeby nie stali ci ludzie, tylko żeby to robiły maszyny. To są takie zmiany, które wprowadziliśmy i te zmiany spowodowały zmianę wyniku z minus 6 na plus milion. To taka...
Dobrze, ale to te zmiany spowodowały to, że ceny waszych produktów wzrosły?
Nie. Ceny nie rosną, ceny spadają na rynkach światowych. No w roku ubiegłym troszeczkę one się ustabilizowały, ale tu chodzi o to, żeby poprzez poprawę efektywności utrzymać się na rynku. Największymi producentami na świecie jest rynek chiński, produkujący bardzo niską jakość i tam konkurujemy absolutnie jakością.
I do Chin wysyłacie warzywa?
Nawet już wysyłamy do Chin warzywa. I Chińczycy potrafią kupić już polski groszek, mając swój. Kupują polski groszek 3 razy drożej niż mając swój. Dlatego, że jest tak wysokiej jakości.
To nie ma teraz tendencji na rynku na wzrost cen właśnie warzyw?
Wydaje świeżych. Rosną ceny warzyw świeżych, za chwilę spadną, dlatego, że będzie nowy...
To teraz ta susza na przykład, która teraz jest bardzo gorąca, to pewnie...
Susza większa była rok temu. Proszę mi wierzyć. W tym roku na razie większym problemem jest wysoka temperatura niż susza. Jeżeli chodzi o ilość opadów tegorocznych, to za 2 ostatnie miesiące, za miesiąc maj i czerwiec, mamy sumę opadów w tym rejonie na poziomie 160 mm. Rok temu było 30.
To jest śledzę takie dane.
A ten wzrost wydajności to wiąże się nie wiem, ze spadkiem zatrudnienia w firmie?
Nie. Czyli 30% więcej sprzedajemy przy tych samych pracownikach. Czyli ci sami pracownicy produkują 30%.
A ilu pracowników jest?
290 zostało.
Tam w Kwidzyniu czy w Kwidzyniu?
W Kwidzynie.
Tak jak Kwidzynie.
Kwidzynie,
tak. 290 jest
zostało. Nie ma pan problemów z ludźmi do pracy?
Na pewno mniejsze niż były.
Tak. Nie czy. Każdy narzeka, tak generalnie z kim się nie rozmawia, no to jest problem pracowników, tak?
Może dlatego, że ludziom się już chce.
A Ukraińcy są zatrudniani, czy nie?
Co? Na jako pracownicy sezonowi. Od 0 do 250. Najwyższy szczyt jest w momencie, kiedy mamy kampanię kukurydzianą. I wtedy na samą kampanię kukurydzianą musimy mieć dodatkowych 120 pracowników sezonowych. A w okresie przedkampanijnym, czyli w okresie maja, mamy zerowe zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Znaczy zerowe to przesadzam, kilku jest pracowników z Ukrainy, którzy już są naszymi pracownikami. No ale ja to wtedy liczę, że to już jest mój pracownik.
Ja już jest nasz, tak.
Tak, i taką również prowadzimy taki kierunek pracy z pracownikami z Ukrainy, żeby ich zaczynać ściągać z rodzinami, zaczynać im oferować miejsca do zamieszkania, zaczynać ich aklimatyzować, najlepiej, żeby 2 osoby z rodziny chciały u nas pracować. Jest pomoc w organizacji nauki języka polskiego, jest pomoc w organizacji dostępu do szkół. Wydaje się, są to początki.
No ale to dostajecie na to jakieś pieniądze? Nie wiem, czy jakiś program jest taki?
Pan się pyta, czy mamy problem. No, żeby nie mieć problemu, to trzeba samemu być do przodu.
Tak? No ale słyszałem, że takie opinie, że Ukraińca gdzieś tam pracuje, dostanie złotówkę więcej, tego następnego dnia nie ma do widzenia. Bardzo często, że nie ma czegoś takiego, jak nawet okres wypowiedzenia jakiejkolwiek umowy, tylko jest po prostu...
U pracowników tymczasowych jest to kłopot. Przy czym jest na to pewne rozwiązanie. Część pracowników tymczasowych pracuje na zasadzie naszej karty, czyli oni mają prawo pracować tylko i wyłącznie u nas. W momencie przerwania pracy u nas, my informujemy urząd, że taki pracownik przerwał pracę, on więcej nie dostanie zgody na wjazd do Polski. I to jest pewne tak.
Niewolnictwo 21 wieku.
Nie, to jest bardzo uczciwe, dlatego że właśnie wtedy zabezpieczamy się przed czymś, co pan powiedział, że pracownik ucieka następnego dnia. On ma prawo odejść, jak każdy, tylko musi wtedy wrócić na Ukrainę i złożyć nowe dokumenty o wyjazd do innego pracodawcy. Wtedy jest pełny legal. Natomiast jeżeli chce po prostu jednego dnia przeskoczyć ode mnie do sąsiada za płot, no to nie jest dobrze. i z tym trzeba sobie radzić.
To jakie są tendencje w kwietniu?
Do?
Że dalej będzie rosło? Czy...
No nie, no w tym momencie na pewno ta bieżąca pogoda, te wysokie temperatury nie są sprzyjające i na pewno spowodują ograniczenie planowania warzyw, ale cel mamy bardzo prosty, chcemy być jednym z największych krajowych producentów warzyw mrożonych, jednym z największych krajowych producentów warzyw konserwowych i bardzo liczącą się polską firmą na rynkach amerykańskich i afrykańskich. Dla nas, z naszej strategii, rynek europejski ma mniejsze znaczenie.
To widziałem w przychodach, no to do Unii mniej więcej 20-kilka% idzie, tak? Poza Unią też 20-kilka.
I będzie spadało.
Tak, będzie spadało.
A poza Unią będzie rosło.
A dlaczego? Znaczy, głupie pytanie, a dlaczego? Tak, że
mamy strategię.
Taka strategia, tak? Tam więcej płacą?
Jak powiem, że są bardziej lojalni.
A jeszcze mam pytanie w związku z tymi temperaturami, które są wysokimi. Czy to spowodowało, nie wiem, wzrost nakładów, a czy wzrost kosztów prądu? Czyli to nie wiem, jakieś klimatyzacje, to nie ma znaczenia.
Nie, oczywiście klimatyzacja w biurach tak, to
w biurach tak, nie. A czy wykorzystujecie, nie wiem, jakieś tam taką energię odnawialną?
Niestety w województwie, w którym zakład się znajduje, nie ma możliwości uzyskania dotacji, wsparcia do budowy energii odnawialnej. I przygotowujemy cały proces wejścia w produkcję energii odnawialnej. W roku bieżącym chcemy uruchomić CBR, Centrum Badań i Rozwoju, taki mini CBR do opracowania nowatorskiej technologii budowy biogazowni opartej na odpadach produkcyjnych.
No trochę tego macie pewnie.
Tak, mamy tego bardzo dużo. I ten rok będzie przygotowany na to, żeby takie opracowania zrobić. Podpisujemy umowę z Politechniką w tym zakresie. To znajdzie się w raporcie za chwilę kolejnym. Półrocznym, to opiszemy te nasze działania, które teraz uruchamiamy. I w kolejnych latach będziemy chcieli uruchomić produkcję, samodzielną produkcję energii.
Po tych odpadów, po kukurydzy tam podobno jest bardzo, to jest...
Tak, bardzo dużo jest odpadów kukurydzianych.
No właśnie, tutaj bym mówił, że to można będzie
tak, ale to są nie tylko odpady kukurydziane, ale również odpady wysokobiałkowe. Miks odpadów kukurydzianych z odpadami wysokobiałkowymi jest troszeczkę czymś innym niż standardowa produkcja biogazowni opartej na kukurydzy zbieranej bezpośrednio z pola. Surowiec jest inny po prostu. Ale jesteśmy na
etapie przygotowania. No to przygotowujecie to, a jak pan szacuje, ile procent kosztów energii może pokryć taka własna biogazownia?
50%.
50%, tak.
Biogazownia plus fotowoltaika. Sama biogazownia jest w stanie wyprodukować 9 gigawatów, czyli 9000 megawatów rocznie. W oparciu o nasze odpady, takie są nasze szacunki. I do tego fotowoltaika, która powinna produkować około 2-3 gigawatów, czyli 3000 megawatów rocznie. Czyli łącznie powinniśmy wyprodukować w przeciągu 3 lat dojść do produkcji 50% energii na własne potrzeby.
Ten projekt będzie oczywiście finansowany, tak? Z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tak?
Centrum Badań i Rozwoju to jest tylko i wyłącznie opracowanie technologii. Uh-huh. Natomiast to opracowanie technologii jest bardzo ważne, ponieważ tylko jest zbudować zakład biogazowniczy, taki standardowy, bo my nie mamy standardowego surowca. Standardowy surowiec to jest kukurydza uprawiana na polach rolniczych. My takiego surowca nie mamy. I się na to nie decydujemy, tak? Bo nie chcemy komercjalizować produkcji energii, tylko chcemy u siebie zrobić proces wykorzystania naszych własnych odpadów.
A kontraktujecie warzywa tak u rolników? Tam widziałem, tam z 200 rolników mniej więcej.
Około 200 plantatorów rolnych, tak ich nazywamy. Bo to są gospodarstwa od kilku hektarów, ale tych jest bardzo mało. To takich gospodarstw mają 8 tysięcy czy 10 tysięcy hektarów. My kontraktujemy łącznie wszystkich warzyw około 6 tysięcy hektarów, a skupujemy, i to stanowi około 60% naszego całego skupu, a z kilku tysięcy hektarów kupujemy z wolnego skupu. Warzywo, które kontraktowane jest w 100%, to jest groszek zielony. To warzywo kontraktujemy w tym roku na powierzchni 3300 hektarów. I jeżeli chodzi o produkcję krajową, to my produkujemy około 33% groszku zielonego w Polsce. Druga firma która jest za nami, produkuje 4 razy mniej. Taka jest różnica.
A ty, ale to tak, no może mi się nie rzuci, nie widać was tym groszkiem w puszce.
Dlatego, że my groszek konserwowy w 90% sprzedajemy jako grosz mrożony do Ameryki. Ameryk to było Afryki, to jest nasz do Azji.
Groszkiem się żywią po prostu.
Tak, inne przyzwyczajenia kulinarne. Myślę, że każdy z państwa był kiedyś na wczasach letnich w jakimkolwiek państwie afrykańskim. Może nie zwróciliście uwagi, ale jak teraz ja wam powiem, to kiedyś zwrócicie uwagę. Zawsze na śniadanie jest ogromna taca gorącego marchewki z groszkiem. W dużym stopniu są to właśnie nasze produkty. Obojętnie, czy jecie to w Tunezji, czy jecie to w Egipcie, czy jecie to w Arabii Saudyjskiej, czy jecie to w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich. Nie są moje
kierunki. Czy jecie to w Algierii? Nie, no, może kiedyś pan był.
Także muszę uwierzyć.
Jesteśmy na pewno największym producentem.
A surowiec jest jak rodzajowita warzywa pozyskiwane się od lokalnych rolników. Tak. Nic nie sprowadza się z zagranicy.
Z zagranicy sprowadzamy dodatki. Grzyby, pędy. Pędy bambusa, które w Polsce nie rosną. Grzyby mum, które w Polsce nie rosną.
A co się, a kukurydzę to tylko polską używacie, czy nie? Tylko tak?
Tak, dlatego że...
A nie jest tańsza, załóżmy, nie wiem, na Węgrzech taka kukurydza, bo tego jest... Mi się wydaje, że to dużo tak, jest.
Na 100% na Węgrzech kukurydza uprawiana na Węgrzech jest tańsza niż kukurydza w Polsce. Natomiast nie da się przewieźć kukurydzy świeżej w kolbach, bo my kupujemy kukurydzę w kolbach i puszce. Nie da się przewieźć na taką odległość. W roku ubiegłym po raz pierwszy podjęliśmy próbę przewozu, dlatego że na Węgrzech z powodów jakościowych został zamknięty największy europejski zakład przetwarzający kukurydzę. Ponieważ tu prowadzili do skażenia kukurydzy w swoim zakładzie i zostali karni przez Unię zamknięci. Łącznie z tym, że zakład został rozebrany tak od góry, tak z fundamentami łącznie karnie. Bo wchodzili bakterie, które były wewnątrz zakładu i które nie da się ich zdezynfekować w tym miejscu. I chcieliśmy wykorzystać tą kukurydzę i nie dało się tego przewieźć. Jest to niewykonalne. Koszt transportu jest tak ogromny, że po prostu jest to niewykonalne. Natomiast w Polsce rolnicy uprawiają coraz szerzej kukurydzę, a tutaj odnośnie właśnie temperatur, to te temperatury z ostatnich lat pomagają, a nie przeszkadzają. Przeszkadza susza, jaka była rok temu, bo susza to susza, nie ma wody. Ale taka pogoda jest w roku bieżącym, czyli jest dostatek wody, natomiast jest gorąco, to tak kukurydza...
Za chwilę pędy bambusa też będziemy mieli swoje.
Jeszcze na to nie wpadłem, ale... Nie, za mało widzę, jest na pewno bambusa. Zresztą w strachu. Ale to tak, kukurydzę kupujemy tylko i wyłącznie krajową. Co bardzo ważne, ziarno kupujemy, które nie jest ziarnem genetycznie modyfikowanym.
A jest kukurydza niemodyfikowana genetycznie jeszcze na rynku? Bo...
W Europie nie ma innej, jest tylko niegenetycznie modyfikowana.
No to różni się straszą, że kukurydza to jest nas, najgorsze złoto.
Tylko i wyłącznie soja jest. Nie ma soi na świecie już genetycznie niemodyfikowanej. Dlatego się soi nie prawie w Europie. Natomiast kukurydza jest genetycznie niemodyfikowana. Jeszcze.
Dziękujemy za wyjaśnienia. Myślę, że możemy, jeśli nie usłyszę uwag, przystąpić do realizacji tego porządku obrad po przedstawieniu sprawozdania zarządu z działalności PAMAPO i grupy kapitałowej PAMAPO. Przejdziemy do głosowania nad uchwałą nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności PAMAPO i grupy kapitałowej PAMAPO za rok obrotowy 2018. Proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie. Oddanych zostało głosów 28 499 357. Za przyjęciem uchwały głosowało 28 247 397 głosów. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejnym punktem obrad jest rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMAPOL za rok 2018. Czy tu są jakieś uwagi?
Tak. Bo tak w poprzednim, przy poprzedniej uchwale tak naprawdę mówiliśmy sobie, dowiedzieliśmy czegoś o Wiedźminie, a teraz to może się coś o farmapolu, czyli o swojej kreacji z mięsem, czy z gołąbkami do pieniędzy.
W roku 2018 w spółce Panapol nastąpiły pewne zmiany organizacyjne. Największą zmianą organizacyjną był fakt rezygnacji złożonej przez prezesa zarządu tej spółki, pana Roberta Jankowskiego. Pan Robert Jankowski odszedł z zarządu. Zarząd został wtedy rozszerzony. Pan Igor Fortuna został powołany z członka zarządu na wiceprezesa. Do zarządu została powołana pani Aleksandra Smorowa. Do zarządu została powołana pani Małgorzata Bednarek. Każda z osób dzisiaj pełniących i do zarządu został powołany pan Tomasz Brandt. Czyli zarząd jest dzisiaj pięcioosobowych, jest dwóch wiceprezesów i trzech członków zarządu. Nie ma spółka, nie ma prezesa. I z tego co wiem, Rada Nadzorcza przyjęła taką strategię, że tak spółka ma funkcjonować. Podział operacyjny wygląda w ten sposób, że ja w spółce Panapol odpowiadam za tematy związane z grupą kapitałową Panapol i ze spółką WZPO Wiedźmin. I z tematami związanymi z finansowaniem działalności inwestycyjnej. Natomiast za bieżącą działalność operacyjną odpowiada pan Igor Fortuna, pełniący funkcję wiceprezesa zarządu, de facto dyrektorem generalnym, a trzech członków zarządu pełni funkcje tematyczne. Pani Aleksandra Smorowa jest dyrektorem finansowym, Małgorzata Bednarek dyrektorem operacyjnym, Tomasz Brandt dyrektorem handlowym. Spółka przygotowała nowy plan działania, który ma na celu wdrożenie nowych kategorii produktowych, co ma nastąpić w drugiej połowie 2019 roku, czyli trzeci, czwarty kwartał roku bieżącego. I rok ten poprzedni, 18, był poświęcony na to, żeby takie plany przygotować. Został zmodyfikowany, rozbudowany dział R&D, dział NPD i dział marketingu. I te trzy działy przygotowują nowe koncepcje, nowe produkty, które mają się pojawić. I mam nadzieję, że w najbliższych tych miesiącach te nowe produkty się pojawią, wyprodukowane przez spółkę Panapol i będzie to nowe otwarcie dla spółki Panapol. No między innymi po to ta zmiana była robiona, żeby w pewnym stopniu odejść od kategorii, które się rozwijają źle lub...
A co się źle rozwija?
Danie gotowe.
Słucham?
Danie gotowe w słoikach.
Źle idą, tak?
W skali kraju, tak. Tak. Od kilku lat danie gotowe w słoikach nie mają tendencji rosnącej. Dlatego, że konsumenci w miarę wzrostu zamożności kupują tych produktów coraz mniej. Nie są to wielkie spadki, ale w skali całej kraju są to delikatne spadki ilościowe. I pomimo wzrostu sprzedaży wartościowej, to ten wzrost wynika tylko i wyłącznie z wzrostu ceny. Natomiast nie ze wzrostu ilości, jest to wzrost, jest ujemna tendencja.
Kilka lat temu pewnie wydawało się, że to będzie rosło jednak, tak, że danie gotowe. Że
tak, wydawało się, że będzie rosło. My też mieliśmy takie opinie i tak został zakład przygotowywany, tak został budowany. Natomiast okazało się, że konsumenci mają swoje zmiany przywilejów, takich przyzwyczajeń żywieniowych i te właśnie ta zmiana następuje w tym momencie. Ona w dużym stopniu wynika z młodszego pokolenia, które wchodząc na rynek konsumencki, zupełnie zmienia koncepcję funkcjonowania swojego żywnościowego. I dzisiejsze pokolenie, które wchodzi jako konsumenci na rynek, to jest konsument restauracyjny, czy konsument nawet nie fast foodów, tylko konsument bardziej bio,
wege, fit i tak dalej.
A to nie jest konsument, który idzie i kupuje fasolkę po brytyjsku w słoiku. No, no nie. Umówmy się, że... I stąd jest ta zmiana. I żeby się dostosować do tej zmiany, to Panapol również się do tej zmiany musi dostosować i dlatego została po prostu taka decyzja podjęta, że jakby ze starego zarządu ja zostaję odpowiedzialny za grupę, natomiast nowy zespół został całkowicie nowy powołany, który właśnie ma przygotować zakład do tej nowości. No niestety po drodze Panapol trafił na rzecz, która się cyklicznie zdarza, czyli bardzo silny wzrost mięsa, czyli jeszcze bardziej przeświadczenie, że trzymanie się tylko i wyłącznie tych starych kategorii, czyli danie gotowe i konserwy mięsne, to jest zły wybór. Więc się wydaje, że ten nowy wybór będzie korzystniejszy, ale tutaj potrzebny jest czas, żeby to zrealizować.
Jakie to będą te nowe produkty?
Są w opracowaniu.
Konkurencja nie śpi.
Tak, są w opracowaniu.
A ZUS na rynku, bo tam to ZUS do Wielkiej Brytanii ile wrzucacie procentowo?
Nie wiem, czy jest to opublikowane w raporcie dokładnie. Ja mogę podać kwotę, tylko pytanie, czy było w raporcie okresowym podane. Nie, udział w Wielkiej Brytanii jest poniżej 10% sprzedaży.
No to, ale trochę poniżej, tak? To nie jest 1%.
Nie, nie, nie jest to 1, ale też nie jest to 10.
Nie jest to 10. A złóżmy, a tam nie rośnie właśnie konsumpcja dań gotowych, bo takie wrażenie mam, że właśnie tam ludzie jedzą kurczę bardzo, bardzo dużo gotowych w sumie rzeczy.
Nasza sprzedaż do Wielkiej Brytanii, a sprzedajemy do sklepów takich jak... No najwięcej sprzedajemy do sieci Tesco, to chyba piszemy w raporcie, tak?
Dobrze.
I do kilku jeszcze innych mniejszych sieci, natomiast Tesco jest naszym głównym odbiorcą, której sprzedaż od wielu lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Mm-hmm. Czyli ani nie rośnie, ani nie spada. To oznacza, że liczba Polaków gdzieś tam jest podobna, bo sprzedajemy na półkach regionalnych tam, czy narodowych, tak? I plus przez polskie hurtownie sprzedajemy dużo w Anglii. I ta sprzedaż jest naprawdę porównywalna. To nie ma jakichś dramatycznych wzrostów lub spadków. Jest tam kilka procent rośnie lub spada w skali roku w poszczególnych kanałach sprzedaży w Anglii. Ale utrzymuje się na podobnym poziomie. Natomiast dużym odbiorcą naszych produktów są sieci europejskie, handlowe. Jest wymieniona któraś? W raporcie Lidl jest wymieniony. Tak. No to najwięcej sprzedajemy w Europie do sieci Lidl. Mhm. I nasze produkty cieszą się powodzeniem w tej sieci.
To są te spichlerz rusiecki?
To my to nazywamy spichlerz, natomiast Lidl ma swoją markę.
No ale to jest
to, wasza, tak? Tak, jest to. Tak, tylko to jest sprzedawane w Lidlu pod ich marką, Biedronce pod marką Biedronki i tak dalej. Mhm.
A te nowe produkty zadebiutują w tym roku na rynku, czy dopiero są opracowane?
Z tego co wiem, taki jest plan zarządu, żeby to zostało wprowadzone w roku bieżącym. Taki jest plan operacyjny. Znaczy nie jest to strategia opublikowana, natomiast taki jest plan operacyjny. I to
będzie
powinno być wyjście na
przeciw. Rebranding, czy?
Pana to przeprowadził rebranding swoich produktów i dania gotowe Pana Polu są po rebrandingu i w tym momencie są sprzedawane w nowej szacie graficznej i w nowej koncepcji. Poprzednia koncepcja to był słoiczek zakręcany. Bieżąca koncepcja to jest taka ładna, do konserw mięsnych to jest taka drewniana deska z nożem i widelcem, a do dań gotowych to jest taki półmisek ze szczupcami. I plus tam zmiana rebrandingu. A jeżeli został przeprowadzony rebranding 1, to w tym momencie jest wprowadzany na rynek drugi rebranding, czyli spichlerza rusieckiego. I jest to w trakcie realizacji. Mogę to już powiedzieć, bo to trwało jakiś czas, natomiast w tym momencie już jest zatowarowanie sklepów, czyli jak już to wyjechało od nas po raz pierwszy z zakładu, to już nie jest żadna tajemnica, także to już jesteśmy po rebrandingu również spichlerza rusieckiego.
A jaki procent sprzedaży produktów Pana Polu, czyli dań gotowych, konserw mięsnych, tych słoików, idzie do sieci typu Biedronka, Lidl, Tesco, do dużych sieci handlowych?
Bardzo dużo. Jeżeli chodzi o łączną sprzedaż, to sprzedaż w markach własnych do sieci handlowych stanowi około 25% całkowitej sprzedaży firmy. Łącznie z tym, że...
Grupy kapitałowe?
Nie, nie, firmy Pana Pol.
Firmy Pana
Pol. Łącznie z tym, że firma Pana Pol sprzedaje również produkty w ramach wygranych przetargów na dostawę posiłków do... Obecnie jest to agencja KOWR, kiedyś to była agencja rynku rolnego ARL. Która też stanowi około 30% całkowitej sprzedaży, więc ta sprzedaż do sieci handlowych pod markami własnymi jest bardzo duża.
Czy to jest 25%?
Tak? 25 do 30%.
A i kolejne 25% to jest do tych
25-30% tak? To jest agencja.
A też te tradycyjne kanały.
Tradycja tak, i eksport. Jeszcze
czyli eksport jeszcze 25, tak. Więc.
Tak, ale kanał tradycyjny stanowi około 15% całkowitej sprzedaży.
Do 20. A jak to się będzie dalej rozwijało? Czy będziecie, nie wiem, chcieli wzmacniać właśnie dystrybucję taką do tych małych sklepów, czy jednak decydujecie się na duże sieci typu Lidl, Biedronka?
Przez ostatnie lata w sposób systematyczny spada sprzedaż w Polsce w kanale tradycyjnym. Nie nam, tylko w ogóle spada sprzedaż ze względu na zamykanie punktów detalicznych lub zamianę punktów detalicznych w punkty sieciowe. Wiele sklepów małych, średnich, prywatnych przechodzi pod rebranding sieci handlowych, takich jak Lewiatan, takich jak Dino, czy jeszcze inne. Czy Delikatesy Centrum w tym momencie bardzo agresywnie na rynku działają i przejmują kolejne sklepy pod swój brand na zasadzie franszyzy. I to myślę, że jest tak nieodwracalne. Czyli sprzedaż w małych sklepach lokalnych w miarę upływu czasu będzie spadać. Oczywiście w którymś momencie trzeba się zastanowić, czy sprzedaż do delikatesów centrów to jest sprzedaż do sieci, czy to jest sprzedaż tradycyjna. U nas dzisiaj traktowana jest jako sprzedaż do sieci, to nie jest kanał tradycyjny. Mhm. Czyli w tym podejściu sprzedaż do kanału tradycyjnego u nas będzie spadać, a będzie rosła sprzedaż do sieci, zarówno w markach własnych, jak i w naszym brandzie.
Czy macie duży nacisk ze strony, pewnie jest, tak, ze strony Biedronki na przykład na obniżanie cen albo na niepodwyższanie, tak?
Tak, nacisk jest bardzo duży i rzeczywiście to jest problem, w jaki sposób jest z tym radzić i rzeczywiście każdy kolejny szef działu handlowego ma problem z sieciami takimi jak Biedronka czy Lidl, to jest drugi co do wielkości sieć w Polsce. I oczywiście umiejętności handlowe poszczególnych osób decydują o tym, czy uda się to zrobić skutecznie czy nieskutecznie. Tak?
No ten problem dotyczy wszystkich.
Absolutnie wszystkich.
Tak. Tak. Tam jakaś taka sytuacja była, że chyba Piątnica się wycofała z jakiejś dużej sieci, kurczę, że podzieli Basta i tyle.
Co jakiś czas pojawiają się na rynku informacje. Na pewno największym zamieszaniem na rynku była sprawa związana z dużym producentem piwnym i z dużym dystrybutorem, właśnie takim lokalnym. Tam chodziło o ogromne pieniądze, mówiące o dziesiątkach milionów złotych opłat. No tak na duża sprawa, już nie będę wymieniał konkretnych nazw i kwot, ale taka rzeczywiście temat się działo bardzo mocno. Nas też to dotyka.
Dziękuję.
Dziękuję.
W takim razie przejdźmy do formalnego etapu tego punktu porządku obrad, czyli głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PAMA Poles A za rok obrotowy 2018. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Oddano głosu 28 499 357, za podjęciem uchwały 28 247 397, przeciw 0, wstrzymało się 251 960 głosów. Stwierdzono zatem, że uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad dotyczy rozpatrzenia i podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMA POL za 2018 rok. Czy tu są jakieś pytania, uwagi? Jeżeli nie, to przystąpię.
Jeszcze, to jeszcze przy grupie kapitałowej Mitmar jeszcze nam został, tak?
Tak. Tak, spółka Mitmar to jest spółka zajmująca się przetwórstwem mięsa i handlem mięsem na rynku krajowym i rynkach światowych. Taka istotna zmiana to w tej spółce również nastąpiła zmiana w strukturach zarządczych. Ja złożyłem rezygnację zarządzania tą spółką w roku 2018 ze względu na niemożliwość pogodzenia zarządzania spółki Mitmar ze spółką Fidzen. I dzisiejszy skład zarządu spółki Mitmar jest następujący. Dyrektorem generalnym jest pan Jacek Białczak, nie będąc osobą pełniącą funkcję w zarządzie. Natomiast jest przez Radę Nadzorczą powołany na dyrektora generalnego. Członkami zarządu, i spółka nie posiada dzisiaj prezesa, członkami zarządu w tej spółce jest pan Łukasz Majczak, szef pionu operacyjnego, czyli dyrektor operacyjny, pan Robert Słonina jako dyrektor finansowy, pan Robert siedzi tutaj razem z nami. Za rok myślę, że sprawozdanie ze spółki Mitmar pan Robert będzie przedstawiał. Do zarządu został powołany w drugim kwartale tego roku, także koniec pierwszego kwartału. Także jeszcze za poprzedni rok ja omówię, ale za rok już na pewno dam głos panu Robertowi. Jak będzie z nami tutaj uczestniczył, na pewno będzie. I co mogę powiedzieć o spółce Mitmar za 2018 rok? Spółka cały czas zwiększa skalę przetwórstwa mięsa u siebie, czyli coraz mniejszy zakres operacyjnej działalności polega na zwykłym handlu, kupił, sprzedał. Mm-hmm. Tylko w tym momencie coraz większy udział w działalności spółki to jest kupienie jakiejś kategorii mięsa do przetwórstwa wewnętrznego, tylko innego niż Pamapol. Pamapol to mięsa gotuje, zamyka w słoiki, w puszki, a Mitmar mięsa przetwarza również cieplnie, ale jest poprzez mrożenie. czyli sortowanie, mrożenie, rozbiór.
A czy kilka rozbiór, czy tak, żeby...
Tak, ale żeby tak dobrze rozumieć rozbiór. Mitmar bardzo mało robi takiego rozbioru, który w ogóle jest na rynku znany, że kupuje się półtusze i się rozbiera półtusze. Mitmar w ogóle nie rozbiera półtusz. Mitmar rozbiera specjalistyczne elementy w jeszcze bardziej specjalistyczne elementy.
A się boję zapytać, co?
Na przykład takim elementem, który jest jako ciekawostka, to jest rozbiór korpusa drobiowego.
Korpus jest... tak? Czy
to... Nie. Korpus drobiowy to jest tak zwana ćwiartka rosołowa, czy porcja rosołowa kupowana w sklepach. Czy jeżeli już w zakładzie drobiowym odcina się nóżki, odcina się skrzydełka i wycina się piersi, to zostaje korpus. I generalnie korpus dotychczas na całym świecie był przeznaczany na produkcję momu, czyli czegoś, co nie chcemy jeść, bo to jest wyciskane mięso, mięso razem z kością i później nam to na przykład firmy pasztetowe dają w pasztetach, nie będę nas wymieniał.
Też to jest ciepłotnie. To się tak... Dzisiaj jadłem na śniadanie wasz pasztet z żurawiną, że akurat wszedłem do sklepu.
To ten pewnie nie zawiera momu. I w tym korpusie jeszcze są kawałki mięsa, które da się specjalistycznie wykroić i przetworzyć jako mięso drobiowe, a dopiero resztę zamienić w mom i sprzedać na Ukrainę. I ten jeszcze mom można też dobrze zrobić i też mamy specjalistyczną metodę tego przetworzenia. To taka na przykład specjalizacja. I to się będzie dalej rozwijało, czyli takie bardzo specjalistyczne podejście do niektórych elementów. Gdzie Mitmar działa? Cały czas Mitmar działa w sposób taki zorganizowany, że kupuje głównie surowiec na rynku krajowym, a sprzedaje na rynkach światowych. To jest podstawa działalności Mitmaru. Czyli nie na zasadzie kupił tutaj w Polsce od firmy A i sprzedał do firmy B. Jest oczywiście, ale to jest uzupełniające. Najważniejsza działalność to jest zakup w Polsce i sprzedaż na rynkach światowych. Czyli trzeba mieć dobrze zorganizowany dział handlowy, trzeba uczestniczyć w imprezach targowych międzynarodowych, wielu w skali roku, trzeba mieć dobre kontakty handlowe, po to, żeby ten produkt lokować na rynkach światowych. I oczywiście trzeba też poruszać się w tej kwestii.
Sprzedajecie głowy krów do Afryki, czy nie?
Nie.
Nie, bo jest taka, okay. Jest taka nisza. Pytanie kolega to wozi po prostu.
Pytanie o głów krów nie przerabiamy. Inne głowy tak, krów nie. Jak się będzie dalej spółka rozwijała? Na pewno w tym segmencie, o którym mówię, czyli po prostu koncentracja na przetwórstwie wewnętrznym. A coraz mniej takiego czystego handlu. Musi dochodzić wartość dodana. Jeżeli chodzi o poziom sprzedaży, to te poziomy troszeczkę rosną. Nie ma tam gwałtownych skoków. Rentowność jest niska, ale ta branża tego handlu mięsnego obarczona jest niską rentownością. To jest najważniejsze, że spółka kolejny rok jest spółką dochodową. Rok 2018 to był 11 z rzędu rok, kiedy spółka wykazała zysk netto. Wszystko wskazuje na
to. Ale to jeszcze raz powtórzę, że tak naprawdę, że to nie jest ten tradycyjny rozbiór, co widzimy w telewizji nie. Czasami, także jakieś wisi półtusze i...
Jeżeli już się nawet rozbiera elementy wieprzowe, to jest to rozbiór łopatki na różne elementy łopatki. O, to tak. Troszkę coś innego.
Dziękuję.
Dziękuję. W takim razie przejdźmy do głosowania nad uchwałą nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pharmapol za rok 2018. Proszę Państwa o głosowanie. Zamykam głosowanie. Oddano głosów 28 499 357. Za podjęciem uchwały oddano głosu 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad to dotyczy przedstawienia wniosku zarządu na temat podziału zysku. Jak również po podjęciu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy. Tu przypomnę, że zgodnie z rekomendacją zarządu zarząd zarekomendował zysk w kwocie 586 935,76 zł przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
Tak, i zarząd podtrzymuje ten wniosek.
Czy są jakieś wnioski tu inne?
Dywidendy nie będzie, tak.
W takim razie przystąpimy do głosowania nad uchwałą numer 7. Proszę o oddawanie głosu.
Oczywiście zdecydują akcjonariusze, czy będzie zarząd wniosku.
Zamykam głosowanie, dziękuję. I tak, oddano 28 499 357 głosów. Za podjęciem uchwały głosowało 28 247 397 głosów. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Stwierdzam zatem, że ta uchwała także została podjęta. Czyli przejdziemy teraz do głosowania nad serią uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom organów spółki za ostatni rok 2018. Zaczniemy od głosowania nad uchwałą numer 8 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków przewodniczącemu Rady Nadzorczej panu Pawłowi Szataniakowi. Głosowanie w sprawie osobowej. Głosujemy w głosowaniu tajnym. Zarządzam głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały oddano 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała zatem została podjęta. Kolejna uchwała numer 9 dotyczy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu Mariuszowi Szataniakowi, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMA POL S.A. Proszę o oddawanie głosów. Głosowanie tajne. Zamykam głosowanie. Teraz zamykam głosowanie i proszę o wyniki. Oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały głosowało 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała zatem została podjęta. Kolejna uchwała numer 10. Dotyczy udzielenia absolutorium panu Piotrowi Kamińskiemu, członkowi Rady Nadzorczej. Zarządzam głosowanie. Zamykam głosowanie. Oto wyniki. Oddano ważnych głosów 28 499 357. Za podjęciem uchwały oddano 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała została zatem podjęta. Dziękuję. Kolejna uchwała, uchwała nr 11, dotyczy udzielenia absolutorium członkowi niezależnemu Rady Nadzorczej PAMA POL S.A. panu Waldemarowi Frąckowiakowi. Zarządzam głosowanie. zamykam głosowanie. Wchodzę o wyniki. Oddano głosów 28 499 357, za podjęciem uchwały 28 247 397, przeciw 0, wstrzymało się 250 960. Uchwała zatem została podjęta. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia absolutorium drugiemu z niezależnych członków Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Urbanowiczowi, za rok 2018. Proszę o głosowanie. I zamykam głosowanie. Dziękuję. Oddano głosów 28 499 357, za podjęciem uchwały 28 247 397, przeciw 0, wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała została podjęta. I kolejna uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, tym razem panu Rafałowi Tuzinkowi. Chodzi tu oczywiście o rok 2018. Proszę o oddawanie głosów. Zamykam głosowanie. Dziękuję. Oddano głosów 28 499 357, za podjęciem uchwały 28 247 397, przeciw 0, wstrzymało się 251 960 głosów. Także tutaj uchwała też została podjęta. Kolejna uchwała numer 14 w dniu dzisiejszym dotyczy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. Panu Robertowi Jankowskiemu, pełniącemu do dnia 31 sierpnia funkcję prezesa zarządu. Zarządzam głosowanie. I zamykam głosowanie. A zatem oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały głosowało 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała tutaj została podjęta. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję wiceprezesa zarządu. Zarządzam głosowanie. I zamykam głosowanie. Dziękuję. Oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały głosowało 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się od głosu 251 960 głosów. Uchwała w tym wypadku także została podjęta. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą nr 16. Przepraszam najmocniej. W sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu Igorowi Fortunie. Zarządzam głosowanie. Dziękuję za głosowanie. Zarządzam głosowanie. Oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały oddano 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała tutaj w tym wypadku także została podjęta. Kolejna uchwała, uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 pani Aleksandrze Smorawie. Zarządzam głosowanie. I zamykam głosowanie. Dziękuję. Oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się 251 960 głosów. Uchwała zatem została podjęta. Kolejna uchwała nr 18 dotyczy udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 pani Małgorzacie Bednarek. Proszę o głosowanie. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Głosowania to uchwała nr 18. Oddano głosów 28 499 357. Za podjęciem uchwały 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się od głosów 251 960 głosów. Uchwała zatem została także podjęta. Dziękuję. Ostatnia z uchwał dotycząca absolutoriów, uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 panu Tomaszowi Brandtowi. Zarządzam głosowanie. I zamykam głosowanie. Proszę o wyniki. Oddano głosu 28 499 357. Za podjęciem uchwały 28 247 397. Przeciw 0. Wstrzymało się od głosu 251 960. Uchwała w tym przypadku została podjęta. Ostatnia uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie oraz wykonania aneksu nr 3 do umowy kredytów oraz innych umów, na myśli dokumentów, a także dokonanie innych czynności. I treść tej uchwały została państwu udostępniona. Ona jest dosyć długa i dosyć szczegółowa.
Nie trzeba jej czytać, nie ma problemu, ale jak by pan mógł mówić, panie prezesie?
Czy są tu właśnie jakieś pytania?
Tak, o co chodzi? Ta uchwała wynika z faktu, że złożyliśmy do konsorcjum banków, które finansuje grupę kredytową pana POL, wniosek o udzielenie nowego finansowania inwestycyjnego i nowego finansowania obrotowego. Każda ze spółek grupy opracowała plan inwestycyjny. Te plany zostały przygotowane, przedstawione banku na komitetach kredytowych i bank wyraził zgodę na udzielenie nowego finansowania inwestycyjnego dla spółek grupy Fanapol.
Czy każda ze spółek dostała osobny limit? To było opisane w raportach, jakie są to pozycje, jakie są to kwoty. Łącznie jest to około 20 milionów złotych kredytów inwestycyjnych w podziale na 3 spółki i 10 milionów złotych kredytów obrotowych dla jednej ze spółek. To jest to kredyt skupowy dla spółki WZP Wukwice. No ale jeden z wymogów formalnych jest podjęcie odpowiednich uchwał przez walne zgromadzenia akcjonariuszy spółki Panapol plus przez udziałowców spółki Nipar i udziałowców spółki Warmińskie Zakłady. Spółka Warmińskie Zakłady miała swoje zgromadzenie wspólników dwa dni temu, we wtorek, i na tym zgromadzeniu wspólników wspólnicy Warmińskich Zakładów wyrazili zgodę na tego typu zapisy. Spółka Nipar ma walne zgromadzenie w dniu dzisiejszym.
Ale nie,
już dzisiaj się odbyło, tak? Okej, okay. Ale wiem, że w dniu dzisiejszym. Nie uczestniczę, ale wiem, że znam datę. A spółka Panapol ma teraz swoje zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, i dlatego jest niezbędne podjęcie uchwały. I czas mamy do kiedy na przedstawienie do konsorcji bankowego tych uchwał?
Do końca czerwca.
Do końca czerwca. No, czyli do jutra, dlatego musimy tę uchwałę podjąć, żebyśmy nie mieli tutaj powodu do naruszenia zawartych umów kredytowych. My traktujemy te wyrażenie zgód w dużym stopniu jako zgody formalne i dlatego zarząd zawnioskował o tego typu podjęcie uchwał.
Czyli to zwiększy zadłużenie całej grupy, tak? O te 20 milionów, tak?
Tak, przy czym grupa cały czas spłaca swoje zadłużenie i od momentu, kiedy zostało uruchomione finansowanie w 2017 roku, to była druga połowa 2017 roku, do końca 2019 spółki grupy spłacą 10 milionów złotych kredytów. Teraz dochodzi 20, ale to de facto nie dochodzi 20, tylko 10, bo 10 się spłaciło. A to będzie się spłacało jeszcze więcej, jeszcze szybciej. Natomiast tam globalnie zwiększa się zadłużenie grupy. Ale również bardzo mocno zwiększa się majątek grupy. Bo wszystkie te kredyty są przeznaczone na finansowanie majątku inwestycyjnego i to nie jest majątek typu grunty, to nie jest majątek typu budowa zakładów, tylko to jest wyposażenie technologiczne poszczególnych zakładów. W przypadku Kwidzyna już powiedziałem o liniach technologicznych, są to najnowocześniejsze linie europejskie i amerykańskie. W przypadku zakładów Panapol jest to wyposażenie w bardzo nowoczesne urządzenia do przetwórstwa mięsa. Jeżeli chodzi o spółkę Midbar, to spółka Midbar również będzie szła w swoim kierunku, czyli będzie inwestowała pieniądze, żeby bardziej przetwarzać mięso. I żeby już rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, jakakolwiek z tych inwestycji nie jest w żaden sposób powiązana z akcjonariuszem dominującym, czyli z braćmi Szedaj. Spółką amerykańską, czy jakąkolwiek inną spółką z nimi związaną. Są to absolutnie inwestycje niezbędne, żeby móc w ogóle funkcjonować na tym rynku.
Gdzie jest Głowno?
To jest Midbar, to jest koło Łodzi.
A we Wrześni macie jakąś nieruchomość, co tam macie?
Tak, we Wrześni pozostała nieruchomość po spółce Cenos. Grupa tam
skończyła. A to tam jakieś tam ryże, sól?
Tak, to było to. I tam została nieruchomość, to jest taki kompleks basenowo-rekreacyjny. I nabywca spółki Cenos kupił spółkę Cenos, natomiast nie kupił tego kompleksu basenowego. I on jest wynajmowany. I czynsz dzierżawny w pełni pokrywa wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem tego obiektu i koszty związane z amortyzacją. Czyli obiekt nie generuje strat, natomiast w miarę upływu czasu się amortyzuje, ktoś sobie tam coś robi, funkcjonuje i w mieście ten obiekt jest potrzebny.
A to duży jest obiekt? Ile to jest powierzchni?
Jaka to może być powierzchnia? Powiem szczerze, nie tak na szczelę z głowy. Wydaje mi się, że to jest około 5000 metrów kwadratowych.
Pół hektara.
Około pół hektara jest cały obiekt, ale...
To nie jest te nowoczesne akwaparki,
które... Nie.
To kiedyś można, ale...
To w ogóle w koszcie budowy kosztowało 10 milionów w roku 2000, myślę, że 4 lub 5.
No, próbujecie to sprzedać?
Może. Tak, będziemy to próbowali sprzedać.
A jak to się nazywa? Może podejdę, co wpiszę, co
patrzę. Świat wodny Cenos chyba proszę wpisać.
Świat wodny Cenos lub Świat wodny Września teraz?
Teraz może tak, bo kiedy był Świat wodny, tak, Września.
I to, sorry, czyli to pomysł był, co nie? Czy to po prostu było z dobrodziejstwem inwentarzem?
Z dobrodziejstwem, tak.
Dobrodziejstwem. Myślałem, że grało po klucze.
Znalazł pan stamtę?
Tak, mamy. No. Zaraz to zobaczymy. No.
Jest takie coś, jest rzeczywiście do nabycia. Byłby ktoś zainteresowany.
To poprowadziły negocjacje. Znaczy ja nie będę prowadził negocjacji w tej sprawie, ale osoba wyznaczona.
To jest jump ward września? Z czego mi się to wyświetliło?
Czy... Spójrzcie się, bo ja zastąpiłem.
Aqualife.
To jest lepszą, tak? Tak,
dobra, już ma.
O, proszę bardzo. Nie wiem, czy tam zdjęcia są.
Koło kina jest. Nie,
tutaj. W centrum miasta, fajne miejsce.
Szkoły korzystają cały czas.
Tak, przez cały rok szkolny obiekt jest wynajęty przez miasto dla dzieci szkolnych.
I ten z... Jaki to potencjał ma sprzedażowy, jak szacujecie? Potencjał kwotowy, tak?
No. Za ile my to będziemy w stanie sprzedać?
No załóżmy, przychodzimy my z kolegą, że chcemy się pokąpać, ale we własnym
basenie. Może pozawalmy.
Pozawalmy. Okej, no to możemy przegłosować i później.
To może przejdźmy do tej formalnej części głosowania. Ostatnia uchwała w dniu dzisiejszym, uchwała numer 20 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie oraz wykonanie aneksu nr 3 do umowy kredytów oraz innych umów w nawiasie dokumentów, a także dokonania innych czynności. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję za oddawanie głosów. Zamykam głosowanie. Oddano głosów 28 499 357, za podjęciem uchwały 28 247 397, przeciw 0, wstrzymało się 251 960 głosów. Była to ostatnia uchwała zaplanowana w porządku obrad w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za obecność i udział. Dziękuję Pani Notariusz i zamykam dzisiejsze walne zgromadzenie PAMA Pol SA. Dziękuję Państwu.
Dzień dobry.